Spodziewałem się, że na drugim wykładzie będzie dwa razy mniej osób, a tu taka niespodzianka. Zanim zacznę drugi wykład, to chciałem podzielić się z Wami taką króciutką refleksją. Otóż jesteście wciąż jednym z niewielu zborów, gdzie jak się śpiewa pieśni, to słychać innych ludzi, którzy śpiewają obok i słychać cały zbór. I chciałem powiedzieć, że dla mnie jest to czymś naprawdę wspaniałym i życzyłbym sobie, żeby tak pozostało. Dobrze, a temat mojego drugiego wykładu zatytułowałem to kazanie Wyjdźmy do Chrystusa poza obóz. I o ile podczas pierwszego kazania mówiłem o chwale Chrystusa, to teraz chciałbym zwrócić się ku myśli, która wydaje się być całkowicie przeciwna, a mianowicie do hańby Chrystusowej. Czym ona tak naprawdę jest? I tym razem nasze myśli podążą w nieco innym kierunku, ale pozostaną na szczęście wokół Chrystusa, wokół bijącego serca chrześcijaństwa. Mówiliśmy przed chwilą o Ewangelii, o chwale Chrystusa, a teraz skupimy się na zagadnieniu współuczestniczenia Kościoła w hańbie Jezusa Chrystusa. Cóż to tak naprawdę znaczy? Uczestniczyć w Jego hańbie, nieść Jego pohańbienie. Nie są to oczywiście jakieś wyłącznie teoretyczne dywagacje, dlatego że samo Pismo Święte wzywa nas do tego, żebyśmy uczestniczyli w hańbie Chrystusowej, a więc słowa te muszą coś oznaczać i muszą mieć konkretne odzwierciedlenie w naszym życiu. Rozpocznijmy od wersetów, które mówią o hańbie Chrystusa i konieczności naszego uczestnictwa w niej. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, od 10 wersetu. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. I dwa rozdziały wcześniej, 11 rozdział, od 24 wersetu. Przez wiarę, kiedy Mojżesz dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijający rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Podczas tego wykładu zastanowimy się nad pojęciem hańby Chrystusowej. Spróbujemy ją zdefiniować i spróbujemy zastanowić się, gdzie jest jej miejsce w takim praktycznym wymiarze naszego życia. Otóż autor listu do Hebrajczyków, on nigdzie nie sugeruje, żeby doświadczenie hańby Chrystusowej miało dotyczyć na przykład tylko prześladowanego kościoła, gdzieś w jakichś niecywilizowanych miejscach globu. Raczej prowadzi czytelników, czyli również i nas, do nieodpartej konkluzji, że Kościół zawsze, w każdych okolicznościach, na każdej przestrzeni geograficznej i czasowej powinien nieść na sobie piętno hańby Chrystusowej. Ona powinna być naszym stałym doświadczeniem. Z jednej więc strony jesteśmy ludźmi, których umysły oświecone zostały światłem Ewangelii o chwale Chrystusa, ale z drugiej strony musimy również zagłębić się w tajemnicę hańby Chrystusowej. Jak połączyć tak dwa skrajne sformułowania, które wydają się na pozór nie mieć z sobą nic wspólnego? Jak połączyć z sobą zagadnienia, które wydają się być swoimi przeciwieństwami? Z jednej strony chwała Chrystusa, uczestnictwo w chwale Chrystusa, a z drugiej strony hańba Chrystusa i uczestnictwo w hańbie Chrystusa. Na czym polegała właściwie hańba Chrystusa? Otóż analiza listu do Hebrajczyków pozwala stwierdzić, iż hańba Chrystusowa nierozerwalnie jest powiązana z hańbą krzyża. W 12 rozdziale, w 2 wersecie listu do Hebrajczyków czytamy, iż Jezus Chrystus wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. A więc co jest miejscem hańby Chrystusowej? Co jest tą przestrzenią, w której Chrystus doświadczył hańby? Krzyż. To, co wydarzyło się na Golgocie. To jest to miejsce poza obozem, poza miastem, poza bezpieczną i czystą przestrzenią, poza, w której nie ma właściwie miejsca na publiczne cierpienie i ból. I dzisiaj chciałbym spojrzeć wraz z Wami na dwa zasadnicze aspekty hańby Chrystusowej i zastanowić się, jakie jest miejsce tej hańby w naszym życiu. Po pierwsze, Hańba krzyża to hańba ubóstwa. Chrystus, będąc bogatym, stał się ubogim. I otwórzmy werset zapisany w drugim liście do Koryntian, 8 rozdziale, 9 wersecie. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Przyjaciele, hańba Chrystusa nie polega na tym, że Jezus Chrystus zawsze był ubogi i ubogi pozostał. W takim stanie rzeczy właściwie nie byłoby nic haniebnego. Nie ma nic haniebnego w sytuacji człowieka, który urodził się w bardzo biednym domu, żył biednym, skromnym życiem i umarł w biedzie. Kiedy spojrzymy na historię takiego człowieka, nikt nie będzie widział w tym hańby. Ot taki los. Ale zupełnie inaczej interpretuje się historię człowieka, który urodził się w rodzinie milionerów, odziedziczył fortunę, a po kilkunastu latach wszystko roztrwonił i dzisiaj żebrze ostatecznie pod jednym z osiedlowych sklepików. Patrzylibyśmy na takiego człowieka, kiwalibyśmy głowami i mówilibyśmy: haniebne, haniebne, roztrwonił wszystko. Mieć wszystko i wszystko stracić? Nie tylko nie potrafić pomnożyć tego, co się ma, ale nawet nie potrafić zachować tego, co się otrzymało? Ten człowiek był bogatym, tak obrzydliwie bogatym i doprowadził się do miejsca takiego skrajnego ubóstwa. I oto spoglądamy na Jezusa Chrystusa, o którym apostoł Paweł mówi: Chrystus, będąc bogatym, stał się dla was ubogim. Otóż wektor tej podróży jest radykalnie inny od wektora podróży wszystkich normalnych ludzi na tym świecie. Wszyscy ci, którzy nie mają, pracują, starają się, edukują się, czynią wszystko, co możliwe, aby ze stanu nieposiadania przejść do stanu posiadania, aby będąc ubogim stać się bogatym. A oto Chrystus przechodzi drogę, która jest haniebna dla naturalnego umysłu. Od bogactwa do ubóstwa. Jakże haniebna w oczach świata jest ta podróż. Oto Chrystus jechał ku hańbie właściwie dwupasmową drogą. Co mam na myśli? Na tym jednym pasie mamy wieczną chwałę, którą pozostawił, wcielając się w ludzkie ciało. Wyparł się samego siebie, jak mówi apostoł Paweł, i stał się podobny ludziom. Ogołocił się ze swojej chwały, aby dobrowolnie wyruszyć w podróż po ścieżkach naszej upadłej ziemi. Jednak ludzie pod krzyżem nie widzieli tej rzeczywistości, nie zdawali sobie z niej sprawy. Więc nie mogli widzieć tego aspektu tej hańby. Ale był też drugi pas, którym Chrystus podróżował ku hańbie. Otóż Chrystus chwilę wcześniej o mało nie został obwołany królem Izraela. Mógłby mieć absolutnie wszystko. Lękano się go wśród żydowskich elit, podziwiano go wśród zwyczajnych ludzi, najwyraźniej potrafił przemawiać jak nikt inny, najwyraźniej potrafił pociągać za sobą tłumy. Może i nie był kimś, kto był bogaty materialnie, ale przecież suma jego zdolności i charyzmy ona z łatwością mogła zagwarantować mu wpływowe, bogate życie w przyszłości. A oto wisi przed nimi na krzyżu, ogołocony ze wszystkiego. Jak człowiek, który postawił cały swój olbrzymi majątek na konia, który ostatecznie zajął w wyścigu ostatnie miejsce. Wisi przed nimi na krzyżu jako ktoś, kto zmarnował cały niezwykły potencjał swojego życia. Jeszcze chwilę temu chciano obwołać go królem. Teraz pozostała prześmiewcza tabliczka na szczycie krzyża. Jeszcze chwilę temu błyskotliwie ripostował przeciwników, wygłaszał porywające przemówienia. A teraz jego usta, popękane usta, z trudem zdobywają się na parę poszarpanych zdań. Jak wiele stracił ten charyzmatyczny żydowski nauczyciel, który mieszkał i żył obok tych ludzi. Kiedy spoglądali na niego, widzieli kogoś, kto wszystko stracił. Kogoś, kto stracił wszystko, co miał. Stracił aż do swojej ostatniej szaty. Spoglądali na kogoś, kto był tak bardzo ubogi, jak to możliwe. Przyjaciele, kiedy my spoglądamy na Chrystusa, widzimy kogoś, kto jest personifikacją ubóstwa. To jest tak bardzo ubogi, jak tylko można sobie wyobrazić. Nawet jego szatę rzucono losy. On wisiał rozpostarty między niebem a ziemią jako najprawdziwszy z nędzarzy. Nie mówiąc już jednak tylko o kwestiach materialnych. Otóż Chrystus stracił na poziomie relacyjnym z ludźmi. Przecież nie było już zachwytu w oczach tłumu. Zastąpiła ten zachwyt wrogość i obojętność. Ba, nie tylko w oczach tłumu. Nie było już nawet zaufania w oczach apostołów. Zastąpiło je głębokie niedowierzanie i rozczarowanie. Oni nie wiedzieli, co się dzieje pod krzyżem. Nigdy nie spodziewali się, że sprawy pójdą w takim kierunku. Człowiek, za którym poszli, któremu zaufali, dla którego zaryzykowali swoje doczesne życie, okazał się umierać przed nimi na krzyżu jak najpospolitszy przestępca. Czy wyobrażamy sobie, że w ich oczach była ufność, a wszyscy wołali chwała Ci, Panie, stojąc pod krzyżem? Oto Chrystus w jednej chwili stracił całą reputację śmiałego i poruszającego się wśród cudów człowieka. Oto na Golgocie nie było spektakularnych cudów. Nikt nie stąpił z krzyża, nikt nagle nie odzyskał zdrowia. Była wyłącznie manifestacja bezsilności. Manifestacja tego wszystkiego, co zwykło się nazywać druzgocącą porażką. Oto jak wyglądał człowiek, który będąc tak bardzo bogatym, stał się tak bardzo ubogim. Hańba krzyża. Hańba wszechstronnego, wielopoziomowego ubóstwa. Wszyscy ci, którzy stali tam pod krzyżem, mieli prawo powiedzieć: jestem bogatszy niż on. Mam więcej niż on. W tamtym momencie reputacja każdego człowieka pod krzyżem była większa niż reputacja tego człowieka, który tam wisiał na krzyżu. W tamtym momencie majątek każdego człowieka pod krzyżem był większy niż majątek człowieka wiszącego na tym krzyżu. Chrystus, będąc bogatym, stał się dla was ubogim. Hańba ubóstwa. Drugi aspekt hańby, który Jezus Chrystus doświadczał na krzyżu. Hańba milczącego nieba. Otóż oprócz hańby wszechstronnego ubóstwa, Chrystus doświadczył na krzyżu również hańby milczącego nieba. Przeczytajmy słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale od 39 wersetu. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział od 39 wersetu. A ci, którzy przechodzili mimo, czyli obok Chrystusa, bluźnili Mu, kiwali głowami swymi i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i stąd z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z Niego i mówili: innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest Królem Izraela? Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu? Niech On teraz Go wybawi, jeśli ma w Nim podobanie. Wszak powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo urągali Mu złoczyńcy, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Przyjaciele, cóż za poruszający opis. Oto mamy 3 grupy społeczne i każda z nich wyśmiewa się z Chrystusa w taki sam sposób. Ci, którzy przechodzą mimo pod krzyżem, obok krzyża, zwykli ludzie, mieszkańcy Jerozolimy, być może pielgrzymi, kiwają swoimi głowami z pogardą i mówią: Ty, który rozwalasz świątynię w 3 dni ją odbudowujesz, podobno tak powiedziałeś, ratuj siebie, pokaż, kim jesteś, udowodnij nam. Tuż obok stoją faryzeusze, uczeni w piśmie, religijna elita tamtych czasów i mówią dokładnie te same słowa. Potrząsają głowami, nabijają się i mówią: innych ratował, a nie może uratować samego siebie. Jest podobno królem izraelskim. Proszę, czy tak wygląda król izraelski? Gdzieś gdzieś tuż obok niego wiszą złoczyńcy. Jeden po prawicy, drugi po lewicy. I ewangelista Mateusz pisze: tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Wiszą obok niego i mówią dokładnie te same słowa. Ty, który ratowałeś innych, ratuj siebie, ratuj nas, udowodnij, pokaż. Cóż za niezwykła scena. Chichot ludzi stojących pod krzyżem. Ale w tamtej straszliwej godzinie Chrystus naraził się na szyderstwo nie ze względu wyłącznie na fakt wiszenia na krzyżu. Tych 2 złoczyńców też wisiało obok niego na krzyżu i nie mamy żadnej relacji, która mówiłaby o tym, żeby ktoś z nich się naśmiewał. Nie naśmiewano się z ludzi wiszących na krzyżu. Ich sytuacja była wystarczająco przerażająca i dramatyczna, żeby to czynić. Natomiast Wyśmiewano się z Chrystusa, szydzono z Niego, nie ze względu na Jego obecną kondycję, ale ze względu na Jego wcześniejsze słowa. Przywołano wszystkie słowa, albo większość tych słów, którymi Jezus Chrystus opisywał siebie. I mówiono, zobacz Jezusie, jak one są nieadekwatne. Zobacz, one są nieprawdziwe. Zobacz, skompromitowałeś każdy z tych słów, które wypowiedziałeś. Jego nauczanie i służba przywiodły pod krzyż prześmiewców, którzy z lubością dowodzili, że ktoś o tak wielkich aspiracjach co do swojej tożsamości z pewnością nie skończyłby w taki sposób. Oto krzyż w oczach świata obnażył niewiarygodność Jezusa Chrystusa. Nie wyśmiewano się ze złoczyńców. Oni byli zwykłymi przestępcami, od co? Ale nie ten człowiek wiszący po środku. Tłum przyszedł na Golgotę ze względu na Niego. Pomyślmy tylko, jaką przepaść wykopał ten dzień pomiędzy Chrystusem, Synem Bożym, a Chrystusem, przestępcą. Pomiędzy Chrystusem skazania na górze, a Chrystusem wiszącym na krzyżu. Przepraszam, wiszącym na górze. Oto zawisł na krzyżu ten, który nazywał siebie Synem Bożym. Ten, który ratował innych. Ten, który jak niosło się po Izraelu, wskrzesił martwego Łazarza, który zaufał Bogu, nazywając go swoim własnym ojcem. I oto wisi na krzyżu jak wszyscy inni. Okazuje się, że jest tak samo zwyczajny. Okazuje się, że jest tak samo bezsilny. Co więcej, wisi pod takim samym milczącym niebem. Niebem, które nie przemawia jak podczas chrztu. Niebem, z którego nie zstępują aniołowie jak w ogrodzie Getsemane. Niebem, które nie otwiera się jak na górze przemienienia. Wisi pod tym samym niebem, pod którym wiszą jego towarzysze. Niebem milczącym. Niebem, które nie wydaje się nieść żadnej ponadnaturalnej interwencji dla tego człowieka, który wisi po środku. I wszyscy, którzy patrzyli na tę scenę, myśleli sobie, cóż, najwyraźniej nie jest faworytem niebios. Najwyraźniej nie jest z tym, w którym Bóg ma upodobanie. I wyobraźmy sobie, Chrystus wisi na krzyżu i tylko wokół krzyża słychać przeraźliwe szyderstwa. Wyśmiewanie się non-stop poprzez sekundy, minuty, a nawet godziny. Ty, który ratowałeś innych, stąp z krzyża. Ty, który odbudowujesz świątynię w 3 dni, stąp z krzyża. Ty, który nazywałeś siebie Synem Bożym, stąp z krzyża. Ty, który nazywałeś Boga swoim Ojcem, stąp z krzyża. Udowodnij nam, że mówiłeś prawdę. Daj nam na stół niepodważalny dowód. Stąp z krzyża, uwierzymy Ci. Udowodnij, że jesteś tym, kim mówiłeś, że jesteś. A jeśli tego nie uczynisz, będziemy z Ciebie szydzić. Będziesz dla nas kłamcą, oszustem, będziesz dla nas człowiekiem, który się absolutnie skompromitował. Kłamca i oszust. Myślę, że te słowa latały wokół krzyża, jak wypuszczone z łuku strzały. Jednak w tamtym momencie nie było nikogo, kto by je zatrzymał. A w szczególności nie zrobił tego Bóg Ojciec. Bóg Ojciec pozwolił, aby Jego Syn okazał się w tamtej chwili całkowicie niewiarygodny. Pozwolił na Jego publiczną kompromitację. Oto ten, który jest prawdą swego Ojca, który jest źródłem wszelkiej prawdy we wszechświecie. Oto wisi na krzyżu jako pospolity oszust, jako personifikacja kłamstwa. Ten, w którego ustach nie znaleziono fałszu, wisi na krzyżu jako hipokryta. Jak ktoś, kto chwalił się wszędzie, że oto zna język angielski na poziomie zaawansowanym, a teraz jedzie ze znajomymi na wakacje w hipermarkecie i nie potrafi kupić bułki. Hańba. Jak ktoś, kto zarzekał się, że jest milionerem, a teraz nie stać go na zapłacenie rachunku za prąd. Hańba. Jak ktoś, kto opowiadał wszystkim, że jest przyjacielem prezydenta, a oto prezydent przyjechał, mija go bez słowa i najwyraźniej w ogóle go nie rozpoznał. Hańba. Szyderstwo. Wstyd. W tamtym momencie wydawało się, że Bóg wyparł się tego człowieka o przerośniętym ego, który zamiast królem Izraela stał się jego pośmiewiskiem. Oto jak musiała smakować hańba tamtej chwili, hańba krzyża. Abstrahując już nawet od tego, że wziął na krzyż grzech całego świata, ciężar wszystkich niegodziwości, o których nawet nie chcemy myśleć, bo są tak okrutne. Przyjaciele, ten zhańbiony Mesjasz, Jezus Chrystus, ten najuczciwszy, najsprawiedliwszy, najświętszy, najdoskonalszy, umarł na krzyżu zhańbiony, poza obozem, w miejscu, w którym paliło się śmieci, w miejscu, w którym kamienowano przestępców, w miejscu, które widziało sceny, słyszało krzyki i czuło zapachy, których wstydziło się dumne miasto. I oto autor listu do Hebrajczyków, mając to wszystko w pamięci, pisze do nas: wyjdźmy tam do Niego. Wyjdźmy do Niego poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Co to oznacza? W jaki sposób dzisiaj w XXI wieku mam wyjść poza obóz do Chrystusa i nieść Jego hańbę? Wróćmy do tych dwóch aspektów hańby, o których mówiliśmy przed chwilą. Po pierwsze, hańba ubóstwa. W jaki sposób jako chrześcijanin mogę nieść hańbę polegającą na staniu się ubogim? Otóż po pierwsze, nieść hańbę Chrystusa oznacza być gotowym na stanie się ubogim poprzez poniesienie dla Niego straty. Straty, która będzie wydawać się głupstwem w oczach świata. Jeżeli spojrzymy na Jezusa Chrystusa, to jest dokładnie to, co mu się przydarzyło. Poniósł stratę. Stracił swoje życie, stracił swoją reputację, stracił na krzyżu wszystko, co wydawało się, że osiągnął wcześniej. Stracił zaufanie swoich najbliższych. Stracił wszystko to, co cechowało go jako charyzmatycznego przywódcę, za którym podążali ludzie. Chrystus na krzyżu poniósł spektakularną stratę na oczach całego świata, stając się wszechstronnie ubogim. Otóż, jeżeli Chrystus stracił na krzyżu wszystko, stając się haniebnie ubogim, to my jesteśmy wezwani do tego, aby złożyć swoje życie w ofierze, aby ponieść dla Niego stratę. Stratę, która sprawi, że my też staniemy się w oczach świata głupcami, którzy będąc bogatymi, stają się ubogimi. Przecież to sam Jezus Chrystus powiedział: kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Stracenie życia dla Jezusa. Jakże wielkie słowo. Jakże ciężkie w swoje znaczenie. Cóż one oznaczają dzisiaj? Jeżeli nie stoi nad nami żaden muzułmański terrorysta i nie pragnie nam odciąć głowy. Cóż one znaczą dla nas dzisiaj, jeżeli nie stoimy przed chińskim plutonem egzekucyjnym, nikt nie mierzy do nas karabinu? Tracić życie dla Chrystusa. Cóż te słowa dla nas oznaczają? Przyjacielu, pozwól, że zadam Ci kilka pytań. Kiedy ostatnio straciłeś coś dla Chrystusa? Kiedy naprawdę poniosłeś stratę, która sprawiła Ci określony dyskomfort? Kiedy ostatnio uczyniłeś coś, co świat nazwałby nieracjonalnym głupstwem, stratą lub bezmyślnością? Kiedy straciłeś ostatnio pieniądze dla Chrystusa, ofiarowując je na misję lub na służbę lokalnego zboru lub na budowę i remont tego wspaniałego obiektu? Kiedy straciłeś wolny czas ostatnio dla Chrystusa, angażując się w służbę na rzecz Kościoła, na rzecz Ewangelii? Kiedy ostatnio straciłeś energię i wyczerpałeś swoje siły na coś, co niekoniecznie podnosi komfort twojego życia, ale co przysłuża się do zwiastowania Ewangelii aż po krańce ziemi? Kiedy ostatnio poniosłeś wymierną stratę? Stratę, którą świat nazwałby głupstwem, nieracjonalnym fundamentalizmem i religijną ślepotą. Przyjaciele, nieść hańbę Chrystusa to znaczy upodabniać się do Niego w Jego ubóstwie. Znaczy tracić dla Boga na oczach świata. Znaczy tracić dla Chrystusa pieniądze. Znaczy tracić dla Chrystusa czas. Tracić dla Chrystusa młodość. Tracić dla Chrystusa starość. Tracić dla Chrystusa tę przestrzeń życia, którą można byłoby wypełnić rozrywką. I świat zawsze nazwie to głupstwem, szaleństwem. Zawsze określi to wszystkimi najbardziej wymyślnymi przymiotnikami, aby skompromitować postawę człowieka, który tak się poświęca dla mglistej, nieokreślonej idei. Ponieważ krzyż zawsze jest zgorszeniem, zawsze jest głupstwem dla naturalnego umysłu i tym samym jakakolwiek niedogodność, która jest niesiona przez człowieka Jezusa Chrystusa, jest dla świata głupstwem. Świat nazwie głupstwem systematyczną, oddaną służbę na rzecz lokalnego zboru. To pewne, że jeżeli po ciężkim dniu pracy koledzy zapytają cię, gdzie jedziesz, a ty powiesz, że jedziesz pomóc do zboru, to świat nazwie to głupstwem, bo oni jadą wypić piwko przed telewizorem. Świat nazwie szaleńczym fundamentalizmem spędzanie systematycznie wieczorów na modlitwie. Jeżeli jesteś już, bracie, siostro, w podeszłym wieku i chcesz wykorzystać w taki sposób swój czas na rzecz Kościoła. Świat nazwie to szaleństwem. Świat nazwie haniebnym ograniczenie swojego życia zawodowego w celu możliwości zaangażowania się w służbę dla Kościoła i Ewangelii. Świat nazwie absolutnym szaleństwem i wariactwem śmierć młodych, perspektywicznych ludzi gdzieś w zapomnianej dżungli na polu misyjnym. Kiedy Jim Elliot wraz ze swoimi towarzyszami zginął męczeńską śmiercią, próbując głosić Ewangelię, to po paru dniach brytyjskie gazety pisały w swoich nagłówkach: cóż za strata. Młody człowiek, który zostawił żonę i malutkie dziecko. Cóż za strata. Przyjaciele, jednak czy nie właśnie do tego wzywał nas Chrystus? Do ponoszenia strat dla Niego. Czy nie tak brzmią słowa, kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je? Czy nie o tym pisał w tak wielu miejscach apostoł Paweł, mówiąc o złożeniu życia w ofierze? Czy jesteśmy gotowi wyjść poza obóz do Chrystusa, niosąc hańbę Jego ubóstwa, tracąc na oczach świata, na oczach Boga, tracąc tak, jak On tracił? Po drugie, jak mówiliśmy, nieść hańbę Chrystusa oznacza być gotowym na stanie się ubogim. To po pierwsze. A po drugie, nieść hańbę Chrystusa znaczy dawać świadectwo prawdzie pomimo milczącego nieba. Ileś razy my jako chrześcijanie narażamy się na te same słowa, którymi rzucano wtedy w Chrystusa. Zaufał Bogu? Niechże go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wierność wierzącego człowieka w obliczu cierpienia zawsze jest dla świata hańbą. Zawsze jest dla świata niezrozumiałym głupstwem. Cierpiący Hiob zawsze usłyszy: złożyć Bogu i umrzyj. Dlaczego masz mu służyć? Jakim głupcem jesteś? Zobacz, co cię spotkało. Bóg ci nie pomaga w taki sposób, jakbyś sobie tego życzył, a ty go błogosławisz? Ty mu dziękujesz? Jakim głupcem jesteś? Jakie to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, z logiką, z ludzkim doświadczeniem. Co ty robisz? Złożeć Bogu i umrzyj. Niech twój ostatni dech przed śmiercią na nowotwór to będzie przekleństwo Boga, który cię stworzył. Ileż razy świat zapytuje nas o Boga, mówiąc: jeśli istnieje, jeśli jest wszechmocny i dobry, jeśli jesteś Jego dzieckiem, a On jest dla ciebie dobrym ojcem, to dlaczego cierpisz? To dlaczego cię to spotkało? Myślę o wypadku drogowym mojej mamy i taty parę lat temu. Mój tato przez wiele dni leżał w śpiączce i nie było wiadomo, czy w ogóle przeżyje. Bardzo ciężki stan. Wiecie, jak haniebnym to było w oczach świata? Oto chrześcijanie, którzy mówią, że mają stróża w niebie, że są bezpieczni w Bogu, którzy modlą się za każdym razem, kiedy wyjeżdżają w trasę, kiedy całe swoje życie oddali Bogu. Nagle znajdują się na skraju potężnej życiowej tragedii. Przyjaciele, jest w tym zaufaniu z jednej strony, w tym milczeniu nieba z drugiej strony, coś, co naraża nas na śmieszność. Coś, co naraża nas na tę samą śmieszność, która towarzyszyła cierpiącemu Synowi Bożemu na Golgocie. Jest coś, co mówi: jeśli Bóg jest z tobą, jeśli jest po twojej stronie, jeśli ma w tobie upodobanie, jeśli jesteś Synem Bożym, to dlaczego cię to spotyka? Stąp z krzyża, a uwierzymy ci. Jeżeli Bóg nagle uzdrowi twoją chorobę, jeżeli nagle odwróci wszystkie twoje nieszczęścia, to może i rozważymy, czy Bóg, o którym mówisz, naprawdę jest dobrotliwy i miłosierny. Ale teraz? Stąp z krzyża. Czyż wierzący rodzice nie słyszą tych słów, kiedy stoją przy łóżeczkach swoich malunkich, chorych dzieci? Czy nie słyszą tych słów, kiedy niekiedy muszą chować malutkie trumienki do ziemi? Jakże przerażające to jest. Jakże dramatycznie bolesne. Przecież nie słyszymy tych słów, starając się przez wiele lat o dzieci i nie mogąc zajść w ciąży. Czyż nie słyszymy tych słów, kiedy staramy się żyć uczciwym życiem, a nagle los wydaje się obracać przeciwko nam i w ramach jakiejś dramatycznej sytuacji, na przykład tracimy dorobek życia? Czyż nie wydajemy się niekiedy tak rozpaczliwie niewiarygodni w tym całym swoim mówieniu o dobroci wszechmocnego Ojca względem nas? Wiara w Boga, ufność Bogu, w takiej sytuacji one zawsze będą jawić się w oczach świata jako fanatyzm i jako niewiarygodne wręcz zaślepienie. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Mówimy, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, a później musimy wsłuchiwać się w Jego krępujące milczenie. Zupełnie jak Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Przyjaciele, czy gotowi jesteśmy współuczestniczyć jako naśladowcy Chrystusa tej hańbie milczącego nieba? Czy jesteśmy gotowi do wierności Bogu pomimo cierpienia, pomimo tego, że spotykają nas sytuacje, które są przeraźliwie bolesne, pomimo tego, że słyszymy wokół siebie szyderstwa ludzi, którzy mówią: ty masz dobrego Ojca w niebie, czy się przesłyszałem? Pomimo tych wszystkich głosów, które mówią nam złożyć Bogu i umrzyj. Nie warto, abyś mu służył. Nie warto, bo nic z tego nie masz, wyłącznie tracisz, a kiedy znalazłeś się w prawdziwej potrzebie, On ci nie pomaga. Czy jesteśmy gotowi, żeby nieść na sobie piętno tej hańby? Czy jesteśmy gotowi, aby nawet na oczach świata nieść piętno kompromitacji związane z tym, że doświadczamy często takich samych dramatów i problemów, jak ludzie, którzy zupełnie Chrystusa nie znają? Że często wydajemy się żyć pod tym samym niebem, pod jakim żyją oni. Dotykają nas te same choroby, te same problemy, te same przeciwności. Żyjemy w warunkach upadłego świata i nie jesteśmy ludźmi w jakiejś mydlanej bańce, która sprawia, że nie dotykają nas trudy tego życia. Pomyślmy o Jezusie Chrystusie jeszcze przez moment. Tak wiele razy mówi o swoim Ojcu w piękny, poruszający sposób. Mówi: mój Ojciec miłuje mnie. Mówi: mój Ojciec uwielbia mnie. Mówił to na oczach świata. Składał poruszające deklaracje. Mówi jak człowiek, który głęboko wierzy w to, co mówi. A oto teraz wisi na krzyżu jak pospolity złoczyńca nie tylko na oczach świata, ale i na oczach swojego Ojca. Czy świat nie będzie miał uciechy, patrząc na taki widok? Czyż nie będzie to potwierdzenie wszystkich insynuacji, wszystkich zarzutów, wszystkich kontrargumentów? Czyż nie będzie wołał: jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, jeśli ma w Tobie upodobanie, niech Cię wybawi? Wyobraźmy sobie ten moment na krzyżu. Słowa zaczynają zamieniać się w echo, mijają sekundy, mijają minuty, mijają godziny, a niebiosa milczą. Ojciec milczy. I na twarzy przeciwników pojawia się triumfalny uśmieszek politowania. Są przekonani, że wygrali tę walkę. Są przekonani, że słusznie wisi na krzyżu ten człowiek, który tak wielu oszukał. Przyjaciele, tak smakuje hańba Chrystusowa. A teraz chciałbym zabrać nas do serca pewnej poruszającej historii. Starotestamentowej historii, która znakomicie obrazuje w ogóle sens i znaczenie współuczestniczenia w hańbie Chrystusowej. Historii człowieka o imieniu Mefiboszet. Nie wiem, czy sobie przypominacie taką postać. Mefiboszet. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym przy kawie, że kaznodzieja powinien nauczyć się trudnych imion, aby później się nie jąkać, więc nauczyłem się. Mefiboszet. Mefiboszet był kulawym na dwie nogi synem Jonatana i wnukiem Saula. Saula, który był przeciwnikiem Dawida. Jednak jak czytamy w drugiej księdze Samuela, król Dawid postanowił wyświadczyć mu wielką łaskę. Nie tylko zwrócił Mefiboszetowi posiadłość ziemską, która należała do Saula, o czym czytamy w 9 rozdziale drugiej księgi Samuela, ale i zaprosił go do jedzenia przy królewskim stole. W 11 werset 9 rozdziału drugiej księgi Samuela mówi, że Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Myślę, że ta piękna historia, ona jest wspaniałą metaforą tego, co przydarzyło się każdemu z nas, czyż nie? Każdy z nas był kiedyś w przeciwnikiem Bożym. Należeliśmy do rodu, który zawsze sprzeciwiał się Bogu. Byliśmy kulejącym Mefiboszetem, do którego pewnego dnia trafiło słowo królewskiej łaski i niezwykły dar usynowienia. Nie tylko zwrócenie posiadłości, nie tylko nowe dziedzictwo, ale ta świadomość, że oto będę jadł u królewskiego stołu, mimo że nigdy na to nie zasłużyłem, jak synowie królewscy. Łaskawość króla zmieniła nasz los. Łaskawość niewyobrażalna, niemożliwa do wytłumaczenia. Mefiboszet niczym nie zasłużył na to, co otrzymał od króla Dawida. Jednak historia Mefiboszeta nie kończy się w tym miejscu. Jak pamiętamy, nadszedł taki moment w życiu Dawida, kiedy wszystko diametralnie się zmieniło. Oto Absalom, jego syn, zbuntował się przeciwko niemu i Dawid został zmuszony do ucieczki z Jerozolimy. Czytamy, że przekroczył rzekę Kidron wśród głośnego płaczu narodu, uciekając przed własnym synem. Jego życie znalazło się w potężnym kryzysie. Oto ten bogaty, potężny, zwycięski, wspaniały król wędruje w pohańbieniu, uciekając przed tak bliskim sobie przeciwnikiem. Nie jada już przy pięknym królewskim stole, nie śpi na wygodnym królewskim łożu, nie zasiada na wygodnym królewskim tronie. Będąc bogatym, staje się ubogim. Cierpi poza obozem, cierpi poza miastem. Niesie na sobie niezmywalne piętno hańby, kogoś przeciwko komu zwrócił się jego własny syn, uprawiając publicznie seks z jego nałożnicami, jak mówi Pismo Święte. Jakże haniebną była myśl, że własny syn wypędził go z królestwa. Jak haniebną była świadomość, że on sam na to pozwolił, dając Absalomowi szansę na powrót do kraju. I na pewno dostrzegamy już w tym obrazie kolejną z wielkich metafor Starego Testamentu, która obrazuje los Jezusa Chrystusa w upadłym świecie. Jezus Chrystus jest prawowitym, rzeczywistym królem. Niemniej jednak władcą tego świata jest diabeł, a Chrystus często wydaje się być uchodźcą. Jego panowanie nie jest uznawane w kręgach buntowniczej kultury i bezbożnego społeczeństwa. Mimo że Chrystus jest jedynym prawowitym i rzeczywistym królem, to w świadomości ludzi należne mu miejsce często zajmuje ktoś inny. A Chrystus tuła się na wygnaniu, nie mając żeby głowy skłonić. Nie ma go w naszych mieszkaniach, naszych szkołach, naszych szpitalach, naszych teatrach, przytułkach, a często nawet w naszych kościołach. Jednak to nie koniec tej historii. Pamiętacie, co się wydarzyło w historii króla Dawida? Bitwa, zwycięska bitwa w lesie Efraima, kiedy jego przeciwnik zawisnął na drzewie i poniósł śmierć. Dawid wygrywa rozstrzygającą bitwę i oto powraca do Jerozolimy. Jako chrześcijanie głęboko wierzymy, że pewnego dnia Chrystus powróci na ziemię, już nie jako dziecko, ale jako zwycięski król, jako triumfujący zwycięzca, który obrócił w pył wszelkie ostrze, które kierowały się przeciwko niemu. Absalom przegrał rozstrzygającą bitwę i teraz po uliczkach Jerozolimy roznosi się najpierw nieśmiałe, a później coraz głośniejsze wołanie. Król powraca. Dawid zwyciężył. Król Dawid powraca. I przyjaciele, dla jednych była to najbardziej wspaniała ze wszystkich możliwych wiadomości. Król powraca. Nasz prawowity król, po którego stronie zawsze byliśmy. Dla innych były to słowa niosące przerażenie. Król powraca. Ten, przeciwko któremu my też się zwróciliśmy. Wzięliśmy stronę Absaloma. Co teraz? Król powraca. I oto podczas tego powrotu króla Dawida do Jerozolimy dochodzi do spotkania, którego okoliczności powinny wyryć się głęboko w naszych sercach. Na zawsze. Dochodzi do pewnej bolesnej rozmowy, która, jak wierzę, niesie z sobą sens, który przekracza znacznie tamtą sytuację, który dotyczy również naszego życia. Na spotkanie króla wychodzi Mefiboszet. Ten Mefiboszet, którego spotkała tak wielka łaska ze strony króla, który otrzymał od niego posiadłość, mimo że należał do rodu jego wrogów, który dostąpił łaski jedzenia przy królewskim stole wraz z synami królewskimi. Mefiboszet wychodzi na spotkanie króla Dawida, a kiedy staje przed nim twarzą w twarz, padają słowa, które oto się modlę. powinny wyryć się głęboko w naszych sercach. Druga księga Samuela, 19 rozdział. Druga księga Samuela, 19 rozdział, od 24 wersetu. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Gdy tedy przyszedł z Jeruzalemu i spotkał się z królem, rzekł król do niego: dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? Cóż za bolesne, przeszywające słowa króla Dawida. Słowa uderzające w najczulsze struny naszej duszy. Dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? Dlaczego nie wyszedłeś poza obóz, aby nieść moje pohańbienie w tych dniach? Dlaczego nie stałeś się ubogi wraz ze mną? Dlaczego nie dzieliłeś wraz ze mną hańby milczącego nieba? Dlaczego nie byłeś gotowy, aby ponieść stratę ze względu na mnie? Dlaczego nie byłeś mi towarzyszem podczas mojego wygnania? Dlaczego twoja wierność skończyła się tam, gdzie zaczęła się twoja strata? Przyjaciele, obawiam się, że te straszne słowa padną jeszcze wiele razy u końca czasów. I bardzo bym nie chciał samemu je usłyszeć, ani też nie chciałbym, żeby usłyszał jak ktokolwiek z nas. Pomyślmy jeszcze na moment o tym człowieku, o Mefiboszecie. Pismo Święte mówi, że od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Co to oznacza? Otóż Mefiboszet zadecydował, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Z zewnątrz więc ucharakteryzował się na zwolennika Dawida, ale nigdy nie zdecydował się wyruszyć w podróż wraz z nimi, nigdy nie zdecydował się na poniesienie jakiejkolwiek wymiernej straty. Gdyby Absalom wygrał, Mefiboszet mógłby powiedzieć tak: Absalomie, wszyscy zwolennicy Dawida wyruszyli wraz z nim. Ja zostałem w Jerozolimie. Ja byłem zawsze po twojej stronie. Gdyby Dawid wygrał, a Mefiboszet mógłby stanąć przed nim i powiedzieć: królu, zobacz, ja zawsze byłem po twojej stronie. Od dnia, kiedy wyruszyłeś z Jerozolimy, ja nie strzegłem swojej brody, ja nie prałem swoich szat. Nie myłem swoich nóg. Byłem zawsze po twojej stronie. Co się tutaj wydarzyło? Oto Mefiboszet wyglądał na zewnątrz jak członek podróżującego orszaku Dawida, jak ktoś, kto niesie poza obozem jego hańbę. Spójrzmy, Mefiboszet miał wszystkie atrybuty podróżującego człowieka. Miał brudne stopy, miał brudną szatę i miał drugą brodę. Miał więc wszystkie zewnętrzne oznaki bycia w drodze wraz z Dawidem, podczas gdy nigdy w tę drogę nie wyruszył. Wszystko, co uczynił, było wyłącznie sztuczną, zewnętrzną charakteryzacją. Było wyłącznie zewnętrznym zaprzeczeniem tej wewnętrznej rzeczywistości. Mefiboszet wyglądał jak towarzysz króla Dawida. Wyglądał jak uczestnik tej podróży. Wyglądał jak ktoś, kto niesie jego hańbę, jak ktoś, kto ponosi stratę ze względu na niego. Jak ktoś, kto zaryzykował wszystko, aby być wraz z nim w tych trudnych momentach. Ale kiedy spotyka się z królem Dawidem, król Dawid nie złożył mu gratulacji. Nie powiedział: Mefiboszecie, jak wspaniale, że tak wyglądasz. Mefiboszecie, jak miło cię widzieć w takim stanie. Król zadał mu jedno przeszywające pytanie, które dotarło do samego sedna serca Mefiboszeta, do samego sedna tej historii. Król zapytał: Mefiboszecie, dlaczego nie wyruszyłeś wraz ze mną? Można szukać przyjaciół, sąsiadów i rodzinę, można szukać pastora, można szukać wszystkich, którzy są nam bliscy, ale nie można szukać powracającego króla. To dlatego tak wielu ludzi usłyszy kiedyś: nigdy cię nie znałem. Idźcie precz. Wielu ludzi, którzy na zewnątrz wyglądali jak znakomici naśladowcy Chrystusa, uzdrawiający w Jego imieniu, czyniący znaki w Jego imieniu, a Chrystus im powie: nigdy was nie znałem. Jak wielu Mefiboszetów usłyszy kiedyś: dlaczego nie wyruszyłeś ze mną? Dlaczego tylko zewnętrzna charakteryzacja? Dlaczego tylko pozory? Dlaczego tylko udawanie? Dlaczego tylko przemiana zewnętrzna, ale brak jakiejkolwiek gotowości do poniesienia straty ze względu na mnie? Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, chciałbym dzisiaj z całą mocą zadać to pytanie. Czy nie jest aby tak, że Twoja wierność kończy się tam, gdzie zaczyna się Twoja strata? To są słowa, które osobiście przeżywam i kieruję je przede wszystkim do własnego serca. Strata pieniędzy, strata czasu, strata energii, strata opinii, strata przyjaciół, strata upodobań, strata przyzwyczajeń. Mefiboszecie, w jakiej pozycji dzisiaj jesteś? W jakim miejscu? Czy wyszedłeś poza obóz? Czy naprawdę niesiesz na sobie hańbę ubóstwa, hańbę milczącego nieba? O czym mówi twoje codzienne życie? Jakie straty ponosisz? Ile kosztuje cię służba Bogu i wierność Ewangelii? Czy na metce z ceną w ogóle jest jakakolwiek kwota? Bądźmy z sobą szczerzy. Prawda jest taka, że służba Bogu, wierność Ewangelii, wszystko to kosztuje. Kosztuje zaangażowanie w lokalny zbór, w lokalne ciało Chrystusa. Kolejne spotkanie zborowe to kolejne stracone godziny, kolejne wydane pieniądze, kolejne stracone siły. Kosztuje przygotowanie kazania. Kosztuje wyjazd na taką konferencję jak ta, bo przecież musiałem zostawić żonę, malutkie dziecko. Kosztuje was przyjazd na to miejsce, bo mogliście spędzić ten wspaniały wieczór, tak jak zdecydowana większość ludzi wokół was. Na spacerze, w pięknych okolicznościach przyrody. Kosztuje przygotowanie pieśni, sporządzenie sprawozdania finansowego, przygotowanie szkółki, poprowadzenie jakiegokolwiek spotkania zborowego. Kosztuje przyjęcie gości. Kosztuje wyjazd do więzienia. Kosztuje zaangażowanie w misję uliczną. Kosztuje napisanie artykułu, prowadzenie strony internetowej, wydawanie biuletyna zborowego. Wszystko to kosztuje. Wszystko to niesie na sobie pewną wymierną cenę, którą trzeba zapłacić. Kosztuje służba modlitewna. Kosztuje pomoc dla ubogich. Próba pomocy ludziom, którzy znaleźli się na dnie. Kosztuje wybudowanie i wyremontowanie zboru. Jak wielki wysiłek ponieśliście jako zbór, żebyśmy dzisiaj mogli się spotkać w tak pięknym miejscu jak to. Kosztuje życie duchowe, znalezienie czasu na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego, na rozmyślanie o duchowych rzeczach. Wszystko to ma swoją wymierną cenę. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi ją płacić? Dlaczego statystyki mówią, że 90% pracy w Kościele wykonywane jest przez 20% osób? Dlaczego statystyki mówią, że tak naprawdę często ciężar prowadzenia lokalnego zboru spoczywa na grupce wybranych osób, które jak juczne woły ciągną na sobie absolutnie wszystko, co trudne i wymagające? Dlaczego tak wielu z nas wewnętrznie wzdryga się przed przekroczeniem tej linii, za którą zaczyna się strata? Bo przecież przyjście na nabożeństwo nie jest niczym trudnym. Nie jest niczym trudnym wysłuchanie kazania, powrót do domu. Nie jest niczym trudnym nawet przekazanie paru złotych na kolektę. Oczywiście nie w papierowym pieniążku. Przyjaciele, kto z nas spośród ułaskawionych Mefiboszetów gotowy jest, aby z radością zapłacić cenę i wyruszyć w tą wymagającą podróż tracenia życia dla Chrystusa? I przyjacielu, być może dzisiaj ubodły cię te słowa do żywego. Być może myślisz, że to przesada. Ale gdzieś wewnątrz siebie zdajesz sobie sprawę z tego, że często jesteś wyłącznie ucharakteryzowany na człowieka będącego w podróży. Jesteś sprytnym Mefiboszetem, który wygląda jak zwolennik króla Dawida, ale gdzieś wewnątrz siebie zakłada, że to wszystko może tak naprawdę kiedyś zawieść, że tak naprawdę to nie wiadomo. I na wszelki wypadek lepiej być tym chrześcijaninem, ale nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Czym jest niesławny zakład Paskala? Paskala, który powiedział, że lepiej jest służyć Bogu, ponieważ jeżeli Boga nie ma, to okaże się, że nic nie straciłeś. Więc na wszelki wypadek lepiej mu służ, bo gdybyś nie służył i gdyby się okazało, że jednak istnieje, to wszystko stracisz. Czy taka postawa nie infekuje nas tak często, sprawiając, że staramy się służyć Bogu na dystans? W sposób racjonalny, w tym sensie, że służymy tak bardzo, aby w jakikolwiek sposób nie zabolało to nas i nie zdekonstruowało naszego już ułożonego pięknie życia. A przecież jeżeli spojrzymy na Ewangelię, to zobaczymy, że Król rzeczywiście powraca. Ale zobaczymy coś więcej. Zobaczymy, że Chrystus jutro podzieli się swoją chwałą tylko z tymi, z którymi dzisiaj dzieli się swoją hańbą. Zobaczymy, że jutro podzieli się swoją nagrodą tylko z tymi, z którymi dzisiaj dzieli się swoją stratą. Zobaczymy, że jutro podzieli się swoim wywyższeniem tylko z tymi, z którymi dzisiaj dzieli się swoim poniżeniem. Zobaczymy, że jutro podzieli się swoim wiecznym życiem tylko z tymi, z którymi dzisiaj podzieli się swoją śmiercią. W całym hałasie naszego życia, wśród mnóstwa fałszywych substytutów i ślepych uliczek, posłuchajmy tego, co mówi autorytatywne, niepodważalne Słowo Boże. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Przyjaciele, gdzie znaleźć siłę? Gdzie znaleźć siłę do tego, aby nieść hańbę Chrystusa w swoje życie, aby tracić dla Niego? Może ktoś z was myśli sobie, no dobrze, masz rację, mówi o tym Boże Słowo, mówił o tym Jezus. Powinniśmy tracić, powinniśmy oddawać, powinniśmy służyć Bogu, Kościołowi, ludziom. A gdzie znaleźć siłę do tego? Jak odkryć sobie tą motywację? Jak sprawić, żeby mi się chciało wstać z łóżka i sprzed telewizora? Ja osobiście jestem przekonany, że motywacja do niesienia hańby może zostać odnaleziona wyłącznie w obietnicach nadchodzącej chwały. Wyłącznie w obietnicach czekającej nas zapłaty. Wyłącznie w obietnicach nagrody. W tych pięknych, poruszających, twardych jak skała zapewnieniach. O czekającej nas niezwiędłej, nieznikomej koronie chwały. Przyjaciele, przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. I należy zadać pytanie, dlaczego Mojżeszu? Skierował bowiem oczy na zapłatę. I w ślad za tym powiem tak. Przez brak wiary młodzi ludzie, kiedy dorastają, nie godzą się, by zwano ich dziećmi Bożymi. I wolą raczej zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, niż znosić uciski wespół z ludem Bożym, uznawszy skarby Egiptu za większe bogactwo niż hańbę Chrystusową. Nie widzą bowiem zapłaty. Zapłata, nagroda, uczestnictwo w nadchodzącej chwale Bożej, triumfalne zasiadanie na tronie wraz z powracającym, prawowitym, zwycięskim królem. Wszystko to jest tak istotną częścią chrześcijańskiego przesłania, że pominięcie tych okoliczności dewastuje całą kunsztowną kompozycję. Nie jesteśmy robotnikami w obozie przymusowym. Nie jesteśmy więźniami kontrolowanymi przez państwo, które próbuje wycisnąć z nas tyle, ile się tylko da. Nie wrzucamy do dziurawego worka. Nie wrzucamy swojego życia do studni bez dna. Nie jesteśmy szaleńcami, którzy oddają swoje życie za coś, co nie jest tego warte. Nagroda, o której czytamy w Piśmie Świętym, ona nie jest skutkiem ubocznym świętości lub wiary. Ona jest sensem. Ona jest sensem świętości i wiary. Ona nie jest pamiątkowym medalem z fałszywego złota, który przyznaje się dzieciom za to, że się zaangażowały w sportowe zawody. To nie jest nagroda pocieszenia. To nie jest coś symbolicznego. To nie są cukierki. To nie jest coś, o czym ktokolwiek, kiedykolwiek powie, cóż, oddanie mojego życia nie było tego warte. Jeżeli doświadczymy tej nagrody w górze, to każdy z nas będzie mówił, gdybym tylko wiedział, to gdybym miał 100 żyć, to oddałbym je wszystkie na rzecz Ewangelii. Jestem przekonany, że kiedy mówimy o zapłacie, to dotykamy sensu wiary. Dotykamy sensu naszego powołania, naszych wyrzeczeń i trudów. Dotykamy sensu umierania na krzyżu, za którym kryje się przecież zmartwychwstanie. Spójrzmy na słynne słowa apostoła Pawła z listu do Filipian. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Cóż za piękne słowa. Po pierwsze, według apostoła Pawła nagroda jest w górze, nie na ziemi. Po drugie, nagroda nie jest czymś uboczym, ale jest raczej centralna w Bożym powołaniu. Po trzecie, nagroda jest w Chrystusie. Zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czym jest ta nagroda? Nasz czas już się kończy, nie chciałbym przedłużać. Wiem, że jest późno, wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale pozwólcie, że powiem jeszcze w kilku zdaniach na temat nagrody. Jestem przekonany, jeżeli pytamy, czym jest nagroda, czym jest zapłata, to ostatecznie możemy użyć jednego słowa, w którym zmieści się to wszystko. Radość. Radość przez duże R. Radość, wobec której wszystkie małe radości tego świata są tylko słabym, odległym echem i mglistą zapowiedzią. Będziemy tam oglądać Boga twarzą w twarz. Będziemy poznawać tak, jak jesteśmy poznani. Ale wszystko to będzie prowadzić do radości. Będziemy pływać w oceanie szczęścia, którego brzegów nigdy nie będziemy dostrzegać. Będziemy wolni od jakiegokolwiek zmartwienia. Nie będziemy wiedzieć, czym jest łza w oczach. Wolni od trosk, wolni od smutków. Będziemy doświadczać radości, która jest niezniszczalna w samej swojej istocie, której nigdy nikt nie może nam odebrać. Radości, która nigdy się nie będzie kończyć, która nigdy nie przestanie smakować, która nigdy nie straci swego powabu. Radości, która będzie absolutnie trwała, wolna od wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw. Radości, która będzie kwitnąć w nas pod ochroną Bożej obecności i nic ani nikt przez całą wieczność nie będzie w stanie jej zagrozić. Ludzie często myślą, że niebo jest graniem na harfach, na chmurkach. Przyjaciele, gdyby tak rzeczywiście było, to ja pierwszy uciekałbym stamtąd czym prędzej. Myślę, że jako chrześcijanie zatraciliśmy wizję nagrody, która na nas czeka po drugiej stronie. A kiedy tracimy obietnicę nadchodzącej chwały, to nie widzimy sensu ponoszenia wyrzeczeń. To musimy się zmuszać do tego. Czy człowiek, który trenuje dzisiaj na to, aby za 3 lata na olimpiadzie zdobyć złoty medal, czy trudziłby się tak samo, gdyby ktoś powiedział mu, że w remizie strażackiej we wsi obok za 3 lata będą zawody i będzie mógł wygrać 2 piwa? Oczywiście, że nie. On nie poświęcałby się w taki sposób przez 3 lata. Nie katowałby się. Nie wylewałby 7 potów. Powiedziałby, te 2 piwa w remizie nie są tego warte. Na cóż mi chwała wśród pijanych strażaków? Ale wiedząc o olimpiadzie, o tym, że może zdobyć najcenniejszy kruszec, że może wygrać zawody, które są owiane legendą, które są sednem i spełnieniem marzeń każdego sportowca, będzie się poświęcał. Poczytajmy wywiady ze sportowcami. W momencie, kiedy czasami tuż przed olimpiadą przydarza im się jakaś kontuzja, piszą, wszystko runęło. Czekałem tylko na to. Trenowałem tak ciężko tylko na ten jeden moment, aby przebiec te 500 metrów, a potem chwycić w dłoń medal na oczach świata. Przyjaciele, słabość naszej wizji celu i nagrody zawsze będzie później słabością naszego codziennego chrześcijaństwa. Kiedyś, kiedy jeszcze byłem liderem młodzieży, zrobiłem kiedyś spotkanie i pytałem młodzież, czym wam się kojarzy niebo? Dlaczego chcecie tam iść? I wiecie, co było tragiczne? Że większość posługiwała się hasłami i sloganami, ale kiedy mówili to, co mówili, to widać było, że bardziej tęskni do tego, żeby wrócić do domu, niż żeby znaleźć się w niebie. Nie było w nich widać jakiejkolwiek fascynacji tym, co nadchodzi. A później poprosiłem ich, żeby wyobrazili sobie największą radość, jaką kiedykolwiek przeżywali w życiu. I nagle ich oczy zaczynały się świecić. I mówili o swoich radościach, o swoich najpiękniejszych chwilach. Jedni mówili o tym, że jedna z dziewczyn mówiła, że jak siada na konia i galopuje, czuje się tak wolna i czuje się tak niesamowicie, że przynosi jej to taką radość i szczęście, że to jest to, co ją napędza. Inni mówili o innego rodzaju radościach, których doświadczali, które wspominali z ogniem w oczach, z pasją. Widać było, że tęsknią do tych chwil. I powiedziałem mi wtedy, że każda z tych radości, ona jest tylko słabą iskrą z pożaru wiecznego szczęścia. Jest tylko odległym echem tego, co nadchodzi. Jest tylko małym świadectwem oceanu radości, który rozciąga się w niebie w obecności Bożej. Jest tylko małym smakiem, małym zapachem docierającym z potraw królewskiego stołu w niebie, który dociera do naszych nozdrzy i sprawia nam tyle rozkoszy, ale wszystko to jest niczym innym, tylko słabą zapowiedzią tego, co znajduje się tam. Myślę, że Bóg rozsypał te radości wszędzie wokół nas, abyśmy czasami znajdowali się w takich momentach, w których wołamy: jestem tak szczęśliwy, że chciałbym, aby ta chwila trwała wiecznie. I człowiek, który nie wierzy w Boga, musi później dodać: ale wiem, że nie będzie trwało wiecznie. A człowiek, który wierzy w Boga, musi później dodać: wiem, że ta radość będzie trwała wiecznie. Ale nie tylko ta, ale pomnożona. Przez wiele zer. Przyjacielu, jeśli myślisz nad tym, co czeka po drugiej stronie, to przypomnij sobie moment, w którym byłeś bardzo szczęśliwy. Przypomnij sobie tą falę radości, która uderzała wszystkie twoje zmysły, która dodawała ci takich sił, takiej energii, że mógłbyś latać, czułeś się szczęśliwy. A teraz pomyśl o tym, że to jest kroplą z tego oceanu. Że to jest echem, to jest słabym cieniem na ścianie. To jest świadectwem, które pozostawił o sobie Bóg tutaj, aby chociaż w małej części unaocznić nam, czym jest Jego rzeczywistość, czym jest Jego chwała, czym jest radość wynikająca z wspaniałej miłości pomiędzy Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, w Duchu Świętym, wypełniająca całą wieczność. Radość. Potężna, niewyobrażalna radość. Mefiboszecie, dlaczego nie miałbyś dzisiaj uczestniczyć w hańbach Chrystusowych, aby jutro dostąpić takiej chwały? Dlaczego nie miałbyś uczestniczyć w krótkotrwałych cierpieniach, które są, jak pisał apostoł Piotr, niczym w porównaniu z chwałą, która ma się objawić? Dlaczego nie jesteś gotowy na ponoszenie straty? Ponieważ wizja nadchodzącej chwały, którą masz, jest niewystarczająca. Cóż, na tym zakończę to kazanie. Powstaniemy, pomodlimy się.